Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan Paweł Żołądek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pan jest też autorem publikacji, która dopiero przed nami, niebawem się ukaże, o obronę wiary katolickiej, o Polskę narodową. To jest cytat z Bartka, o którym dziś będziemy mówić, kapitan Henryk Flamme i jego żołnierze. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Za nami 7 maja ta piękna uroczystość się odbyła. Państwowy pogrzeb szczątków ekshumowanych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania partyzanckiego, którym dowodził właśnie kapitan Henryk Flamme. Bartek. To była największa formacja podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. Bardzo dobrze dowodzona, podzielona jak to pod koniec wojny, a właściwie już to jest po wojnie, ale u nas to określenie po wojnie jest bardzo mylące, bo przecież trwa wojna z nowym okupantem, z Sowietami. Sowieci wsparci przez polskich komunistów wygrywają. Tłumią polskie podziemie, trwają walki z resztkami zbrojnego oporu, ale w Beskidach jest inaczej. W Beskidach PPR-owcy meldują, że tutaj nie tylko nocą, ale i w dzień rządzi NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, i bardzo mocno Bartek i jego żołnierze dają się we znaki komunistom.
Tak, zgadza się. Powstało nawet takie powiedzenie, określenie kapitana Henryka Flamego. Nazywano go królem Podbeskidzia. To porównanie było jak najbardziej trafne. Jego zgrupowanie liczyło w szczytowym momencie ponad 300 żołnierzy podzielonych na około 16 grup. Każda z grup działała samodzielnie pod rozkazami dowódców. Tutaj bardzo dużą rolę w dowodzeniu zgrupowaniami, w koordynacji tych grup odegrał także zastępca kapitana Henryka Flamego, porucznik Jan Przewoźnik Ryś, który też jest głównym bohaterem mojej książki, o której pan redaktor wspomniał. Tak, tutaj warto powiedzieć o roku 1946. Był to rok, w którym te walki z aparatem bezpieczeństwa wspomaganym przez Sowietów eskalowały, szczególnie w Beskidach. Mieliśmy tutaj charakterystyczne ataki na posterunki MO, Milicji Obywatelskiej, czy siedziby Urzędów Bezpieczeństwa. Polskie podziemie było tutaj stroną inicjującą wręcz walki. No i moim zdaniem takim największym symbolem była defilada w Wiśle 3 maja 1946 roku, kiedy to ze schroniska w Przysłopie u podnóża Baraniej Góry, obozowiska kapitana Bartka, ponad połowa stanu liczebnego jego zgrupowania, około 160-180 żołnierzy, jak szacujemy, zeszło i zajęło miasto, opanowało Wisłę. Bez jednego wystrzału przedefilowało przed mieszkańcami w pięknym uzbrojeniu, w umundurowaniu. To był pokaz siły, można powiedzieć.
I to, co trzeba podkreślić, my mówimy o Beskidach, to są góry. A jak są góry, to są górale. To byli miejscowi, te chłopaki kapitana Bartka, właśnie z tych zgrupowań Narodowych Sił Zbrojnych. To byli miejscowi górale i cieszyli się wielką sympatią i wsparciem miejscowej ludności cywilnej. Też oczywiście górali, dlatego ubecy nie byli w stanie po nich sięgnąć.
Zgadza się. Partyzanci Henryka Flamego mieli wsparcie przede wszystkim rodzin, ale również sąsiadów, przyjaciół. Pamiętajmy, to byli bardzo młodzi chłopcy. Wielu z nich miało sympatię wśród okolicznych dziewcząt, które pomagały, spełniały się w roli łączniczek, prowadziły nawet wywiad. Tutaj bardzo ciekawa historia wiąże się ze starostwem w Bielsku, gdzie dwie agentki zwerbowane przez kapitana Henryka Flamego Bartka i jego współpracowników, te dwie dziewczyny, pracując w starostwie jako stenotypistki, przekazywały meldunki partyzantom. Tak jak już wspomniałem, oczywiście pełniły rolę łączniczek, ostrzegały przed niebezpieczeństwem, przed nadchodzącymi obławami, no i co bardzo ważne, udzielały schronienia w postaci kwatery, w postaci pożywienia też bardzo często dla żołnierzy posługiwały również w obozie na Baraniej Górze, wykonywały tam czynności codzienne, pranie, porządkowanie szałasów także stanowiły bardzo dużą pomoc dla partyzantów. Bez tej pomocy byłoby trudno przetrwać w lesie.
I cóż, i tu dochodzimy do sedna sprawy, bo opowiadamy historię, która mogłaby być piękną historią o walkach o wolną Polskę, ale to jest też historia o zdradzie i o potwornej, nierozliczonej oczywiście, komunistycznej, ubeckiej zbrodni popełnionej właśnie na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Zbrodni, która chyba nie ma równej sobie w działaniach Urzędu Bezpieczeństwa czy w działaniach komunistów. Masowo zabito prawie 100 żołnierzy. Zabito, to nie była bitwa, to był mord, ale o tym za chwilę powiemy. By wywabić z obozowiska, z lasu tych żołnierzy, bo taki był plan ubeków, nie byli w stanie sięgnąć po nich tam w ich kryjówce leśnej, nie byli w stanie pokonać ich w bitwie, więc postanowili rozpracować i wywabić ich z lasu. No i tu dochodzimy do zdrady. Tym pierwszym zdrajcą, bo jest i drugi renegat, o którym zaraz powiemy, tym pierwszym zdrajcą był oficer Narodowych Sił Zbrojnych Kazimierz Zaborski, Łamigłowa. On został aresztowany, wpadł, też jego dwie córki zostały aresztowane i on początkowo, wierząc w to, że współpracując z UB uratuje te córki, zaczął swoją zdradę, zaczął sypać, jak to się wówczas mówiło, no ale potem wszedł w tę rolę już zupełnie dobrowolnie, tak bym powiedział. Poczuł się w niej bardzo dobrze i był prawdziwym zdrajcą, konfidentem UB.
To, co najbardziej wstrząsające i to, co najbardziej niebezpieczne dla podziemia wówczas, to funkcja, jaką sprawował Kazimierz Zaborski, Łamigłowa, ponieważ on w drodze porozumienia został komendantem Okręgu Śląskiego, określonego także Śląsko-Dąbrowskim, bo wiemy, że on odpowiadał za funkcjonowanie struktur NSZ w Zagłębiu Dąbrowskim. Stanął na czele okręgu, no i miał tutaj bardzo duże pole do popisu, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, jeśli chodzi o rozpracowywanie podziemia. No i niestety takim kluczowym, koronnym momentem było wprowadzenie kolejnego agenta do tak zwanej operacji Lewina, sprytnie i perfidnie przemyślanej gry operacyjnej, mającej na celu zwabić żołnierzy Bartka i zachęcić ich do wyjazdu na zachód, a w konsekwencji doprowadzić do ich likwidacji.
Tu, jeżeli pan pozwoli, myślę, że słuchaczom powinniśmy to wyjaśnić. Komuniści, jak mówiłem, skutecznie walczą, Sowieci, komuniści walczą z polskim podziemiem niepodległościowym. Mnóstwo ludzi wpada, są aresztowania. Aresztowania także w sztabie naczelnym, w Naczelnym Dowództwie Narodowych Sił Zbrojnych. Zgrupowanie Bartka czeka na prawdziwego łącznika. Czekają na niego. No i zjawia się ów Lawina, jak go nazwać, zdrajca z całą pewnością, renegat z całą pewnością, bo były akowiec. Ale tu pojawia się Henryk Wędrowski już jako rzekomy oficer łącznikowy Narodowych Sił Zbrojnych o pseudonimie Lawina, a tak naprawdę jest już oficerem operacyjnym Urzędu Bezpieczeństwa, ściągniętym specjalnie z Warszawy. Niesłychanie groźny zdrajca.
Bardzo, bardzo groźny agent. Tutaj kolorytu tej postaci dodaje też fakt, że on był we wrześniu 1944 roku po raz pierwszy aresztowany i wówczas współpracował z sowieckim Smierszem. Więc to jest, można powiedzieć, jego dodatkowa skaza w biogramie. Henryk Wędrowski Lawina niestety zyskał zaufanie oficerów kapitana Henryka Flamego, nie wszystkich, bo to też ciekawe, byli też jego przeciwnicy w sztabie, między innymi porucznik Antoni Biegun-Sztubak, który nie zgodził się na wyjazd, sformowanie transportu ze swoich ludzi, wyjazd na zachód.
I tym samym ich uratował.
Tak, tym samym ich uratował.
Ale sam Bartek też miał wątpliwości, tylko no, rozkaz to rozkaz.
Kapitan Bartek został przekonany właśnie tym słowem rozkaz. To słowo padło z ust zdenerwowanego Wędrowskiego, który w czasie kłótni z Bartkiem no, nie wytrzymał i widząc wątpliwości dowódcy zagroził, że jest to rozkaz, musicie go wykonać. No i niestety kapitan Henryk Flamę uległ. Nie posłuchał swojego jednego z dowódców, czyli porucznika Sztubaka, No i doszło do tragedii.
Doszło do tragedii. Kryptonim Lawina to jest kryptonim operacji, która zakończyła się zbrodnią. Właściwie zbrodnią zaplanowaną od A do Z. Od razu wiedziano, że na końcu tej trasy nie będzie żadnego przerzutu na zachód, tylko będzie mordowanie żołnierzy podziemia. Rozbrojonych, myślących, że odpoczywają, były trzy transporty. Do czwartego szczęśliwie nie doszło. Byłoby więcej ofiar. Ten pierwszy transport, w tej operacji brali udział także sowieccy żołnierze, co jest dość istotne. No to była ze strony komunistów dość nieprofesjonalnie przeprowadzona akcja, bo żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przewieziono bez długiej broni, która jechała na ciężarówce. Oni myśleli, że jest obstawa, bo ubecy byli przebrani za partyzantów i niby pełnili ochronę. Zakwaterowano ich w jakimś budynku, podano alkohol, ale z dodatkiem środka odurzającego, a gdy posnęli, zabito wartownika, a do środka wrzucono granaty. W każdym razie, gdy żołnierze zaczęli wybiegać, wpadali w ręce ubeków, Sowietów i byli mordowani strzałem w tył głowy. Dlaczego ta operacja była spartaczona? No bo jeden z partyzantów uszedł z życiem.
Co ciekawe, udało mu się dotrzeć do domu. Dowiedziawszy się o tym, kapitan Henryk Flamme zalecił swoim podkomendnym doprowadzenie ocalałego żołnierza podkomendnego do swojego obozu i ten żołnierz złożył kapitanowi Henrykowi Flamme relację z tego, co widział z przebiegu zdarzenia. Kapitan Henryk Flamme nie chciał początkowo wierzyć swojemu podkomendnemu, nie dopuszczał takiej myśli, że jego podkomendni mogli zostać wymordowani, no ale wszystkie fakty wskazywały na to, że ci żołnierze nie żyją, ponieważ musimy tutaj dodać, że podkomendny, który przeżył pierwszy transport, został doprowadzony około półtorej tygodnia już po likwidacji trzeciego transportu. Ci żołnierze nie dawali w ogóle znaku życia swojemu dowódcy. Kapitan Bartek nie wiedział, co się z nimi dzieje i zaczęło do niego docierać, że stało się najgorsze niestety.
A stało się rzeczywiście najgorsze. Kolejne dwa transporty to już była taka dopracowana przez komunistów zbrodnia. Tym razem w obu przypadkach żołnierzy zakwaterowano, podobnie rozbrojonych, podobnie myślących, że już wojna za nimi, przecież oni są kilka lat w lesie, to jest potworny czas okupacji, wojny za nimi. No i to napięcie spada. Znowu dostają alkohol, znowu ze środkiem usypiającym, ale tym razem w obu przypadkach komuniści kwaterują ich w budynkach, które wcześniej są zaminowane. Potworna zbrodnia. Potem następują eksplozje, które zabijają wszystkich, rozrywają, niszczą jednocześnie ślady tej zbrodni.
Czy niszczą ślady? Tutaj polemizowałbym z panem redaktorem, ponieważ...
Fragmenty ciał znajdowali miejscowi górale, miejscowa ludność po lasach rozrzucone.
Siła wybuchu była tak wielka, że rozrzuciła szczątki ofiar, elementy wyposażenia wojskowego nawet do 1,5 kilometra, nawet dalej. No nie dało się ukryć tej zbrodni. Znajdowano orzełki, znajdowano fragmenty ciał, słyszano też wybuchy, detonacje, widziano też, że to miejsce jest chronione, że pojawiają się tutaj patrole, że pracuje ciężki sprzęt w postaci koparek, jest hałas, jest zamieszanie. Słyszano również język rosyjski wśród pracujących w ukrywaniu śladów zbrodni żołnierzy, więc nie dało się tego ukryć.
I to jest bardzo istotne, bo komuniści od samego początku zaczęli, tak jak robili to Sowieci w przypadku zbrodni w Katyniu, bo to jest przecież sowiecka szkoła zbrodni, od razu ukrywać te ślady zbrodni, szczątki żołnierzy porozrywane, rzucano od razu do dołów śmierci, maskowano je, no i ci żołnierze mieli absolutnie być wyklętymi, usuniętymi z naszej pamięci. Tak się nie stało, mimo ogromnej jednocześnie propagandy, bo przecież żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych to byli chyba w oczach komunistów ci najgorsi. Nazywano ich faszystami, nazywano ich, mówiono o współpracy z Niemcami wprost, antysemitami. No, wszystkie najgorsze możliwe epitety na żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę ta propaganda komunistyczna wszelkich tych określeń używała.
I to pokutowało przez cały okres tak zwanej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pojawiały się dziesiątki, setki, a nawet tysiące publikacji, w których szkalowano żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tragiczne było to, że ci żołnierze nie mogli się na równych zasadach bronić. Oni, jeżeli udało im się przeżyć te najcięższe lata, 45-53, bardzo często zamykali się w sobie, żyli w biedzie, żyli w skrajnym ubóstwie, opuszczali Polskę. Część udało się w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii publikować wspomnienia, publikować artykuły. I to w zasadzie jedyny ślad po nich. Dopiero lata 90. i początek XXI wieku, aż po dzień dzisiejszy, to epoka odkłamywania, pisania historii, można powiedzieć, na nowo, z udziałem żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ale zanim przejdziemy do ogromnej roli Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie, bo rzeczywiście jest ona ogromna, zarówno jeżeli chodzi o znalezienie miejsca, o ekshumację, identyfikację, budowanie cmentarza, to jest nowy rozdział tej historii, ale nie powiedzieliśmy o losie dowódcy. Kapitan Henryk Flamme Bartek to jest przedwojenny lotnik. On we wrześniu walczył na samolocie P-7, został zestrzelony, przymusowo lądował, dosłużył się stopnia kapitana, dowodził tymi zgrupowaniami, ale wiedząc o tej zbrodni, szukał śladów swoich żołnierzy i prawdopodobnie znalazł to miejsce, ale został, być może z tego powodu, być może po prostu z zemsty, przez komunistów zamordowany. Dokonał tego mordu milicjant obywatelski, bądźmy precyzyjni, w miejscu publicznym, w barze. Zastrzelił go po prostu, potem wydalono go ze służby, postawiono mu no nie tyle zarzuty, co stwierdzono chorobę psychiczną, umieszczono w zakładzie dla obłąkanych, ale natychmiast go zwolniono i przywrócono do służby, więc dziwna co najmniej sprawa.
Bardzo dziwna, powiedziałbym wręcz. No mamy tutaj ewidentnie przykład działania władzy komunistycznej. Powtarza się schemat. Wiemy, że kapitan Henryk Flamme, gdy dotarło do niego, że jego podkomendni zginęli w makabrycznych okolicznościach, on szukał śladów swoich żołnierzy. On wyjeżdżał na Opolszczyznę w towarzystwie Anny Szwedy Anuszki. Spacerował, szukał, wypytywał mieszkańców, czy słyszeli, czy widzieli cokolwiek. No i tak jak pan redaktor wspomniał, on najprawdopodobniej trafił na ślad swoich żołnierzy, popadł w silną depresję, miał problemy również z alkoholem, nie radził sobie zwyczajnie w życiu z tym faktem. No i doszło 1 grudnia 1947 roku, już po ujawnieniu oczywiście, do tragedii w gospodzie w Zabrzegu. Został zastrzelony, kula przeszła blisko kręgosłupa i blisko serca, zginął praktycznie na miejscu. Precyzyjna robota, doskonały strzał, tak odszedł dowódca zgrupowań leśnych 7 Okręgu Śląskiego NSZ.
To też taka zemsta komunistów i to, żeby ta prawda nie ujrzała światła dziennego, bo ta zbrodnia miała nigdy światła dziennego nie ujrzeć. Ale tak jak mówię, działania Instytutu Pamięci Narodowej, najpierw praca ciężka, żmudna archiwistów, potem żmudna praca poszukiwawcza w terenie, potem ekshumacje, wydobycie szczątek, identyfikacja, to wszystko zasługa Instytutu Pamięci Narodowej, która doprowadziła do tego, że mogliśmy z honorami godnie tych wszystkich chłopaków, tych wszystkich żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych pożegnać w Kamysznicy.
Tak, można rzec, że ten godny pochówek żołnierzy NSZ zamordowanych w operacji Lawina to zasługa zespołu wytrwałości, determinacji pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który stał na czele i stoi Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. I te prace prowadzone w terenie, prowadzono od marca 2012 roku. Dały one efekt w postaci odkrycia 3 miejsc zbrodni. Przypomnijmy, te miejsca zbrodni znajdują się obecnie na terenie województwa opolskiego, w okolicach Mależowic Wielkich, dawna posiadłość niemiecka Scharfenberg, miejscowość Barut i okolice leśniczówki Hubertus, kolejne miejsce odkrycia szczątek i okolice lotniska w Starym Grodkowie. Doskonały zespół fachowców złożony z medyków sądowych, z genetyków, rzecz jasna z archeologów, antropologów, historyków. To wszystko pod czujnym okiem pana profesora Szwagrzyka doprowadziło do odkrycia kilkudziesięciu fragmentów ludzkich szczątek. Oczywiście fragmentów było więcej, aczkolwiek udało się zidentyfikować kilkudziesięciu żołnierzy. Tych, których nie udało się zidentyfikować, oni również będą mieli swoje miejsce na cmentarzu w Kamysznicy. Przygotowano około 100 nagrobków.
A czy udało się już wszystkie szczątki odnaleźć, czy te prace jeszcze będą prowadzone?
Nie. Prace będą prowadzone, jak sam pan profesor Szwagrzyk zapewnia. On będzie szukał tych żołnierzy, dopóki istnieje Instytut Pamięci Narodowej. Nie odpuści. Trzeba też powiedzieć, że proces identyfikacji trwa długo. Tutaj szczególnie wyróżniają się dwie instytucje powołane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, czyli Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmu w Szczecinie i Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjaliści z tych dwóch instytucji zajmują się identyfikacją z roku na rok. W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim te noty identyfikacyjne wręczane są sukcesywnie członkom rodzin. Piękna uroczystość, godne miejsce do wręczenia not.
I piękny cmentarz w samej Kamysznicy na zakończenie, powiedzmy o nim. To jest miejscowość, taka osada góralska niedaleko Węgierskiej Górki, która jest chyba bardziej znana. Tam z kolei nasi żołnierze we wrześniu 1939 roku stoczyli piękną bitwę z Niemcami. Ze stoków Kamysznicy tak zrobiono ten cmentarz, że jest taki w kamieniu, w tablicy otwór w kształcie krzyża, przez który widać Baranią Górę, tam gdzieś, gdzie było to obozowisko żołnierzy Bartka. No, ale mamy tam także piękne symbole, czyli Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych, orzełka Wojska Polskiego, orła Wojska Polskiego, ale też góralski kapelusz, który spoczywa tam na Róży Wiatrów, a ta Róża Wiatrów wskazuje również na Baranią Górę.
Tak, trzeba tutaj powiedzieć, że odległość w linii prostej od Baraniej Góry to zaledwie 5,5 do 6 kilometrów, więc to też jest znamienne. Kamysznica, urokliwe miejsce, również miejsce, które z sympatią przyjmowało partyzantów ze zgrupowania Bartka, zawsze znajdowali tam schronienie. Był to naturalny teren ich działania, więc jest to na pewno godne miejsce do pochówku. Jeszcze, panie redaktorze, do tej symboliki dodałbym ryngraf.
Oczywiście z Matką Boską.
Z Matką Boską Częstochowską.
Symbol tych żołnierzy.
Tak, noszony z dumą, z honorem przez żołnierzy zgrupowania kapitana Bartka. Nie tylko, bo też przez żołnierzy chociażby na Wileńszczyźnie, gdzie z kolei ryngrafy z Matką Boską Ostrobramską były najpopularniejsze. Tak więc to też bardzo, bardzo ważny symbol tego, o co walczyli, czyli o Polskę katolicką, o Polskę narodową, tak jak to jest w tytule mojej publikacji.
Niech spoczywają w pokoju. Chwała bohaterom polskiego podziemia, wszystkim, którzy walczyli z Niemcami, z Sowietami, z polskimi komunistami. Chwała żołnierzom kapitana Flamego Bartka, żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Paweł Żołądek z delegatury IPN w Kielcach, z oddziałowego Biura Badań Historycznych. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia. We'll be right back.